Rozdział 45. Od chwili, kiedy znalazła się na mokradłach, każdej nocy miejscowi przekazywali Emerald jakąś wiadomość. Pierwsza, podążaj za krwią ziemi, wydawała się dość oczywista, ponieważ trudno było przeoczyć czerwony muł, barwiący niektóre odnogi rzeki. Kiedy już cała woda miała taki sam kolor, kieruj się do płaskiej góry, utrzymała ją na tym samym kursie. Co prawda nie mogła się poruszyć w linii prostej, gdyż musiała kluczyć między wysepkami, od tak małych jak przesiąknięte wodą kępki trawy, aż po spore wzgórki stałego gruntu. Równocześnie unikała wody zbyt płytkiej, gdzie jej łódź nie mogłaby przepłynąć. Dzisiejszego ranka starała się walczyć z najszybszym prądem, który ku jej uldze okazał się aż nadto głęboki i łódka mogła płynąć bezpiecznie, nie szorując dnem o błoto. Kiedy grunt był już wystarczająco stabilny, by utrzymać coś więcej niż kępki trawy, roślinność stała się bujna i gęsta. Drzewa rosły cienkie i wysokie, a pnącza wiązały je luźno razem. Gdy zaczynały być zbyt wysokie jak na tę bagnistą glebę, opierały się o inne albo przewracały zupełnie, wyrywając z błota rozległe systemy korzeni. Od czasu do czasu pojawiały się wyniosłe skalne iglice. Niektóre były szerokie, inne wąskie, a wszystkie oplecione roślinnością. Raz minęła głaz, który przewrócił się na sąsiedni. Górną połowę szczeliny między nimi zasnął swą siecią pająk wielkości dłoni. Teren był piękny, ale absolutnie niegościnny. I nie ma ani śladu jaskiń, myślała Emerald. Tutaj po prostu brakuje skał. Mam wrażenie, że czeka mnie daleka droga. Ale już w chwili, kiedy ta myśl wpadła jej do głowy, zrozumiała swoją pomyłkę. Za zakrętem rzeki zobaczyła przed sobą skalny mur, ledwie wystający nad drzewa. U jego podstawy woda wyżłobiła płytkie zagłębienia, nie tak duże, by nazwać je jaskiniami, choć umożliwiające powstanie grot. Serce zabiło jej trochę szybciej. Rzeka płynęła wzdłuż tego niskiego klifu i Emerald zwalczyła pokusę, by pchnąć łódź z większą prędkością. Nadal przecież pod mętną czerwoną powierzchnią czaiły się jakieś pnie i płcizny. Skalny mur wyginał się, wabiąc rzekę na krętą ścieżkę. Prawie godzinę podążała za jej zakrętami. Gdy minęła kolejny, westchnęła z satysfakcją. Rzeka rozszerzała się przed nią, tworząc spore jeziorko przed siecią zagłębień i grot. Zmarszczki na powierzchni wskazywały ścieżkę, którą płynie prąd, prowadził wprost do wejścia do dużej jaskini. Emerald sunęła wraz z nim. Zanim wpłynęła do wnętrza, spojrzała jeszcze na niebo i uśmiechnęła się ponuro. Jaskinie, pomyślała. Dlaczego my, nieśmiertelni, zwykle trafiamy do jaskiń? Przyćmione światło bagiennego lasu przygasało szybko, więc Emerald stworzyła i posłała przed sobą iskierkę. Strop opadał stale, aż znalazł się tak nisko, że maszt zaczepiałby o skałę, gdyby nie złożyła go poprzedniego dnia, by nie plątał się w zwisających pnączach. Słabe światełko odsłaniało po obu stronach wyloty, prowadzące do labiryntu na wpół zatopionych komór i korytarzy. Podążała z prądem coraz dalej w głąb skalnej bariery. Nie było żadnych zakrętów. Słyszała jedynie bezustanny szmer płynącej wody. Powietrze wydawało się aż ciężkie od wilgoci, a cisza dzwoniła w uszach. Nagle sklepienie przed nią wzniosło się poza zasięg jej światełka. Skończyły się ściany i filary po obu stronach. Zwolniła, ostrożnie zbliżając się do tej pustki. Wzmocniła swoją iskrę, aż blask odsłonił wielką grotę. Jedynie fale spod dziobu jej łodzi naruszały płaską powierzchnię wody. Sklepienie było gładką kopułą. Po drugiej stronie zauważyła wąską półkę tuż nad powierzchnią wody. Na niej stał wielki, gliniany dzban. Pewnie tutaj powinnam wysiąść, domyśliła się. Podpłynęła łodzią do półki, chwyciła cumę i wyskoczyła. Dzban był pełen czystej wody. Emeral rozejrzała się dookoła. W pobliżu zauważyła dwa wyloty jaskiń. Nad większym w skale wyryto symbol. Dwa małe kółka połączone linią. Emeral poczuła szarpnięcie cumy. Łódź dryfowała z prądem. Uświadomiła sobie, że nie ma jej do czego przywiązać. Po namyśle owinęła liną dzban i odstąpiła, gotowa go chwycić, gdyby się przesunął. Lina naprężyła się, ale dzban stał nieruchomo. Emeral trąciła go. Wydawał się dostatecznie ciężki. Odwróciła się więc i podeszła do groty oznaczonej dziwnym symbolem. Przesunęła swoje światełko, które ukazało jej niewielką komorę. Pomieszczenie było okrągłe, a ściany wymalowane w punkty ułożone w skomplikowane wzory. Po środku stał kolejny dzban pełen wody. Krople wilgoci kapały do niego ze stropu.
Kim jesteś?
Pytanie zadano szeptem, w dawno zapomnianej mowie. Nie potrafiła odgadnąć, z której strony napłynęły słowa. Wydawało się, że mówią jednocześnie dwie osoby, ale to mogło być tylko echo. Emeral zastanowiła się, jak je podać imię. Jestem... Uświadomiła sobie nagle, że pytający może nie znać jej prawdziwego. Jestem wiedźmą.
Dlaczego tu przybyłaś?
Żeby się z tobą spotkać.
Napij się zatem i witaj.
Emeral podejrzliwie zajrzała do dzbana. Woda była tak czysta, że widziała wewnątrz dno. Czego miała się obawiać? Przecież Mewa nie posłałby jej w pułapkę. Nie, zwyczajnie przesadza z ostrożnością, jak zwykle. Zaproszenie jest pewnie zwykłym rytuałem, oznaką dobrych manier. Zanurzyła w wodzie dłoń, nabrała trochę i wypiła. Natychmiast poczuła palenie w ustach. Syknęła i odskoczyła, jakby to mogło powstrzymać ból, który zaczął ogarniać całe ciało. Dotknęła twarzy i z przerażeniem odkryła, że puchnie. Co? Próbowała zapytać, ale nabrzmiałe wargi nie potrafiły formować słów. Mewa mówił, że jego przyjaciel zignoruje mnie, jeśli nie zechce się ze mną spotkać. Nie, że spróbuje mnie zabić. Dlaczego?
Zamknij się, nakazała sobie. Zostałaś otruta. Musisz się ratować.
Wycofała się z komory. Zataczając się, wróciła do łodzi i upadła na dno. Odrętwienie ogarniało całe ciało. Nie miała siły, żeby odciąć cumę. Zamknęła oczy i posłała jaźń do wnętrza. Efekt trucizny rozprzestrzeniał się od ust, gardła i żołądka. Zatrzymała jego postępy, blokując ścieżki, jakimi się przesuwała. Ile zdołała, pchnęła z powrotem do gardła, po czym zmusiła się, by wypluć truciznę i płyny, z którymi się zmieszała. Potem ruszyła za tą częścią, która zdążyła skazić jej krew. Uczucie pieczenia prowadziło umysł przez kolejne organy i kończyny. Przekonała się, że trucizna jest już zbyt rozrzedzona, by wyrządzić poważniejsze szkody, więc przyspieszyła bicie serca i odfiltrowała ją w organach wydalniczych. Zebrała całość w niewielką kroplę, którą usunęła z ciała. Odetchnęła trzy razy. Otworzyła oczy i usiadła. Gratulacje, wiedźmo Emeral. Właśnie przeszłaś próbę, stwierdził kobiecy głos.
Mogłaś chyba wymyślić coś bardziej uprzejmego, odparła niechętnie Emeral.
Śmiech odbił się echem w całej jaskini, męski i młody. Czyli jest ich dwoje, pomyślała. W głosie nie było złośliwości, ale spora dawka ironii. Wciąż nie potrafiła ocenić, skąd pochodzi.
Gdybyśmy mogli, to byśmy wymyślili, zapewnił mężczyzna.
Wybacz nam, Emeral. Musieliśmy się upewnić, że jesteś tą, za którą się podajesz. Emeral wstała i przestąpiła z łodzi na półkę.
Wolałabym zagadkę.
Mężczyzna znów się roześmiał.
Naprawdę? Wydają mi się irytujące i pretensjonalne.
Rozejrzała się dookoła.
Nie wiem nawet, kim jesteście, choć mam kilka pomysłów. Jak powinnam was wypróbować?
Przejdź przez drugą jaskinię, odpowiedziała kobieta. Emerald stanęła przed otworem wejścia i zawahała się.
Nie martw się, nie mamy więcej prób dla ciebie.
Mimo tego zapewnienia, wchodząc do komory, Emerald utrzymywała silną osłonę. Jaskinia była pusta. Nieregularne stopnie prowadziły w górę. Zaczęła się wolno wspinać. Doprowadziły ją do wnętrza dużej pieczary. Podłoże było nierówne. Tu i tam zauważyła w nim otwory. W wyższych miejscach ułożono poduszki w jaskrawych kolorach. Ścienne wnęki kryły zwykłe domowe przedmioty. Trzcinowe kosze, gliniane naczynia, drewniane figurki. Stał tam nawet wazon z kwiatami.
Witaj, Emerald. Czy wolisz wiedźmo? Odezwała się kobieta zza jej pleców.
Odwróciła się. Mężczyzna i kobieta siedzieli w dwóch niszach w skalnej ścianie. Oboje byli jasnowłosi, przystojni, ubrani z prostotą i tak do siebie podobni, że musieli być spokrewnieni. Co tylko potwierdziło jej podejrzenia.
Jesteście bliźniętami, stwierdziła.
Mężczyzna uśmiechnął się szeroko, natomiast uśmiech kobiety był spokojniejszy, niemal wstydliwy. U obojga pojawiły się zmarszczki na twarzach, co zwróciło uwagę Emerald na blizny biegnące wzdłuż twarzy, policzków i ramion.
Blizny? Jeśli są nieśmiertelni, nie powinni mieć żadnych blizn.
Po chwili zauważyła jednak, że blizny z lewego boku kobiety odpowiadają tym na prawym boku mężczyzny i nagle zrozumiała. Ta dwójka była kiedyś połączona. Blizny pozostawili świadomie, być może jako przypomnienie dawnej jedności.
Jesteśmy, potwierdziła kobieta. Mam na imię Tamun, a ja Surim.
Słońce i księżyc, przetłumaczyła Emerald. W starożytnym Weliańskim.
Tak.
Nasi rodzice sądzili, że przyniesie nam to szczęście.
I przyniosło?
Oboje porozumieli się wzrokiem. Surim wzruszył ramionami.
Wyrośliśmy na osoby wyjątkowo obdarzone. Niektórzy uważają to za szczęście.
W pewnym stopniu, zgodziła się Tamun. Spojrzała na Emerald i spoważniała.
Czy wybaczyłaś nam nasz mały test?
Pewne próby może przejść jedynie ktoś z nieśmiertelnych, a musieliśmy mieć pewność.
Emerald rozłożyła ręce. Być może postąpiłabym tak samo, gdybym się obawiała oszustwa.
Tamun kiwnęła głową.
Przez wieki słyszeliśmy tylko pogłoski o tobie. Mimo nieuprzejmego powitania, naprawdę chcieliśmy cię poznać.
Ja was także, odparła Emerald.
To dziwne, że tak długo już żyjemy, a jednak nigdy się nie spotkaliśmy.
Surim znów wzruszył ramionami.
Nierozsądne jest przechwalać się swoją nieśmiertelnością, zwłaszcza w obecnych czasach. Jeśli my nieśmiertelni mamy jakąś wspólną cechę, to właśnie trzymanie się na osobności.
A jednak ja czułam, że powinnam szukać innych nieśmiertelnych.
Paradoksalnie to właśnie rosnące zagrożenie w tych czasach skłania nas do szukania swego towarzystwa, stwierdziła Tamun.
I wsparcia, dodał Surim.
Więc wy także szukaliście innych dzikich? Spytała Emerald.
Tamun zmarszczyła nos.
Dzicy. Tak nazwali nas bogowie. Przedtem nazywaliśmy siebie nieśmiertelnymi i tak powinno zostać.
Tak, rzekł Surim, odpowiadając na pytanie Emerald.
Szukaliśmy.
Wstał, podszedł do Emerald i ujął ją za ręce.
Zbyt długo byliśmy sami. Potrzebujemy towarzystwa.
Przez ostatnie 100 lat obserwowaliśmy świat przez oczy śmiertelników, ale nie daje to takiej satysfakcji jak przebywanie wśród nich, zgodziła się Tamun.
Wstała i przeciągnęła się.
Chodź, usiądź.
Surim zaprowadził Emerald do stosu poduszek.
Tamun zajęła miejsce obok, przysunęła sobie małe krosno i zaczęła tkać.
Jej palce poruszały się z pewnością i zręcznością kogoś, kto od dawna ćwiczył się w tej sztuce. Zawsze się zastanawiałam, co takiego robicie wy dwoje, rzekła Emeral. Z tego, co słyszałam, jesteście prorokami, jak wyrocznia. Surim parsknął śmiechem. Nigdy nie twierdziliśmy, że umiemy przewidywać przyszłość, wyjaśniła Tamun. Nie tak jak wyrocznia. Zresztą ona też nie potrafiła. Wykorzystywała umiejętność czytania w myślach, żeby odkryć, co dana osoba chciałaby usłyszeć, a potem dawała wieloznaczne odpowiedzi. Pisała absolutnie przerażające poezje i nazywała to proroctwami, dodał Surim i lekceważąco machnął ręką. Wszystkie te bzdury o zaginionych dziedzicach i magicznych mieczach. Wszyscy wiemy, że miecze nie mogą być magiczne. Chyba że zrobione z powitalnego drzewa albo czarnego koralu, wtrąciła Tamun. Ale wtedy są całkiem bezużyteczne jako fizyczna broń. Surim spojrzał na Emeral i uśmiechnął się. Nie przejmuj się nami, moja droga. Kłócimy się tak od setek lat. Opowiedz nam coś o sobie i o świecie. Mewa przekazuje nam informacje, ale słyszy tylko plotki i pogłoski. Ty zaś na własne oczy widziałaś niedawne wydarzenia. Emeral zaśmiała się cicho. Na pewno Mewa wam o tym mówił. Rzeczywiście, widziałam to i owo. I nie dlatego, że chciałam. I zaczęła opowieść o tym, jak to ponad rok temu kapłan wypędził ją z latarni. Auraya krążyła po altanie. Przez ostatnie tygodnie latała po całym Si, odwiedzając wioski, gdzie panował sercożer. Wszędzie nakazywała budowę trzech altan, tak jak to zrobił Mirar w wiosce klanu Błękitnego Jeziora. W każdej wiosce uczyła Siye, jak przygotowywać leki i jak oceniać, czy dla przezwyciężenia choroby pacjent będzie wymagał magicznej pomocy. Teraz, kiedy odwiedzała wioskę, mogła zająć się tymi, którzy najbardziej tego potrzebowali, a potem lecieć dalej. Jednak rano skontaktował się z nią Juran. Przekazał wiadomość, że dzisiaj przy ołtarzu bogowie wydadzą na nią wyrok. To ją zmusiło, by czekać w altanie. Wiedziała, że chorzy Siye potrzebują jej pomocy, a ona nie miała tu nic do roboty. Zauważyła, że wykręca ręce, jak miała w zwyczaju jej matka, kiedy się niepokoiła. Rozłożyła je na boki i westchnęła ciężko. Och, dość tego czekania. Chciałabym, żeby bogowie ogłosili swoją decyzję i zakończyli sprawę. Ściskało ją w żołądku, kiedy krążyła po pokoju. Pamiętała słowa Hai. Uczyniłaś sobie wroga z jednego z bogów. Nie dwojga. Z całego kręgu Huan i Hai dała najwięcej powodów, by jej nie lubili. Czy nieposłuszeństwo wobec Huan mogło uczynić ją wrogiem? Możliwe. Czy odrzucenie względów Hai mogło uczynić z niego wroga? Też możliwe. Wiedziała, że bogowie nie zgadzali się ze sobą co do jej losów. Po której stronie stawało każde z nich? Haja sugerował, że to Huan najbardziej rozgniewała jej odmowa, ale co myśleli pozostali? Aurajo! Lęk chwycił ją za gardło, kiedy rozpoznała myślowy głos Jurana. Juranie, już czas? Tak. Majre i ja jesteśmy przed ołtarzem. Kiwnęła głową, zapominając, że nie może jej widzieć. Podeszła do krzesła i usiadła. Figiel wylasł ze swojego kosza, zszedł po ścianie altany i zwinął się w kłębek na jej kolanach. Teraz, kiedy robiło się coraz zimniej, wykorzystywał każde ciepłe ciało, które dłużej niż kilka chwil pozostawało bez ruchu. Skoncentrowała się na umyśle Jurana. Zamknęła oczy i pozwoliła, by dotarło do niej to, co widzi. Był w ołtarzu, między uniesionymi ścianami. Majre siedziała na swoim miejscu. Auraya wyczuwała, że Diara i Rian są połączeni z Juranem. Kiedy wszyscy byli gotowi, Juran rozpoczął krótki rytuał. Hayo, Juan, Lore, Irano, Saru.
Raz jeszcze dziękujemy wam za pokój, który przynieśliście i tchani, i za dary, które otrzymaliśmy. Dziękujemy wam za mądrość i wasze wskazówki. Dziękujemy wam, wymruczała Majrę. Auraya słyszała, jak Diara i Rian wypowiadają w myślach te słowa i sama je powtórzyła. Daliście znak, że jesteście gotowi, by osądzić Aurayę za jej odmowę wykonania wyroku na Mirarze. Proszę, zjawcie się. Witajcie między swymi pokornymi sługami. Prowadźcie nas. Przez oczy Jurana Auraya zobaczyła, że w czterech miejscach rozjarza się powietrze. Światło zwolna nabrało kształtu, formując postaci Juan, Lora, Irany i Saru. Zastanowiła się przez moment, gdzie jest Haya, ale Juran odwrócił głowę i przekonała się, że Bóg stoi po jego prawej stronie. Juranie, Diaro, Rianie, Majre i Aurayo, rzekł Haya. Wybraliśmy was, byście nas reprezentowali i działali w naszym imieniu w świecie śmiertelnych. Aż do tej chwili byliśmy zadowoleni z waszej pracy. Dbaliśmy o to, by powierzać wam jedynie takie zadania, jakie potraficie wykonać, dodała Irana. Spojrzała na przywódcę białych. Jeden raz, dawno temu, zmuszeni byliśmy prosić jedno z was, by działało wbrew własnemu sercu. Ostatnio nie mieliśmy wyboru i musieliśmy prosić o to samo. Jednak tym razem zadanie nie zostało wykonane, zahuczał Lore. Dwukrotnie je nakazywaliśmy i dwukrotnie nam odmówiono, oświadczył Saru. Juan spojrzała Juranowi w oczy i Auraya poczuła dreszcze, gdy uświadomiła sobie, że bogini nie patrzy na Jurana, ale na nią. Lęk skruszył jej stanowczość. Jak mogła się sprzeciwić woli bogów, których zawsze wielbiła? A jak mogłabym oddawać cześć istotom, tak łatwo potrafiącym odrzucić prawa i zasady, które same ustaliły? Zdajemy sobie sprawę, że dla Aurayi taka odpowiedzialność jest czymś nowym, podjęła Juan. Ale brak doświadczenia nie powinien być przeszkodą w wykonywaniu obowiązków. Niektórzy z was uważają, że powierzone jej zadanie nie pasowało do jej charakteru. Jednak od każdego z was oczekujemy, że kiedy zajdzie potrzeba, wykona także nieprzyjemne obowiązki. Auraya uważa, że nasza decyzja była niesprawiedliwa, rzekł Lore. Ale osądziliśmy Mirara już 100 lat temu i wyrok się nie zmienił. Auraya pohamowała odruch protestu. Przecież Mirar się zmienił, myślała. Nie jest już tym samym człowiekiem. Czas, choćby nawet stulecie ukrywania się za inną tożsamością, nie przekreśla zbrodni, jakie popełniał w przeszłości, dodała Juan. Te zbrodnie były zbyt drobne, by usprawiedliwić karę śmierci, pomyślała, ale milczała. Bogowie wiedzieli, co o tym myśli. Nie warto ich teraz przekonywać. Auraya domaga się sprawiedliwości dla zaspokojenia własnego sumienia, dodał Saru. Nie można tego robić za każdym razem, kiedy prosimy was o zlikwidowanie przestępcy. W takich chwilach musicie nam zaufać, powiedziała cicho Irana. Kiedy konieczne jest pilne działanie, a sprawiedliwość naszej decyzji trudna do zrozumienia. Wzrok Juan przesunął się w górę i Auraya odgadła, że bogini spogląda na Haye. Postanowiliśmy, że Auraya musi powrócić do Yarime, rzekł Haya. Czy tylko to sobie wyobrażała, czy w jego głosie rzeczywiście zabrzmiało znużenie i niechęć? Nie wolno jej opuszczać Yarime przez 10 lat, chyba że Itchania Północna zostanie zaatakowana, a jej będzie towarzyszył ktoś z białych. Haya przerwał. Auraya czekała na dalszy ciąg. Taki jest nasz wyrok, dokończył Bóg. Zaskoczona pozwoliła sobie na ulgę. To wszystko? Nie odebrali jej daru lotu? Owszem, 10 lat to długo, jeśli musi tkwić w jednym miejscu. Auraya musi jutro opuścić Si
i wrócić do Yarime, oznajmiła Juan.
Jutro? Auraya zamarła. Co z sercożerem? Zapytała odruchowo.
Kto będzie leczył Sie, jeśli ja odejdę?
Będą musieli sami sobie radzić z zarazą, odparła bogini. Zabija tylko co piątą osobę. To smutne, ale przetrwają.
Przerażona Auraya nie znalazła na to odpowiedzi.
Czy przyjmujesz wyrok?
Spytała bogini. Auraye ogarnęła słabość. Tylu Sie umrze i tylko z jej powodu.
Aurayo!
Z trudem skupiła swe myśli na bogini. Jeśli muszę, tak, wrócę do Yarime. Juan kiwnęła głową. Oczy błyszczały jej zadowoleniem. A potem, nie wypowiedziawszy już żadnego słowa, bogowie zniknęli. Etim stał sztywno wyprostowany przed królem. W jednej ręce trzymał swoją włócznię, w drugiej ściskał dłuto i młotek, które dostał od Pentadrian.
Czego chcą w zamian? Zapytał król.
Niczego, panie! Król Ais zmarszczył czoło. Odwrócił głowę i spojrzał na młodą dziewczynę u swego boku. Położyła mu dłoń na ramieniu. To pewnie księżniczka Imi, uznał Etim. Wydawała się starsza, niż sobie wyobrażał. Nie chodziło tylko o to, że ubierała się jak dorosła, ale o dojrzałość jej spojrzenia, gdy uśmiechała się do ojca.
I męża potrafiłaby pewnie sama zatopić ten statek, ojcze. Poprosiła naszych wojowników, by to zrobili, żeby udowodnić nam, że możemy walczyć z piratami, nie narażając się na zbyt wielkie ryzyko.
Król spochmurniał jeszcze bardziej.
Ta twoja kapłanka wplątała nas w wojnę. Kiedy piraci się dowiedzą, że zniszczyliśmy jeden z ich statków, zaatakują nas z wielką siłą.
Oni nie wiedzą, pomyślał Etim, ale nie mógł się odzywać niepytany. Zawiedziony przestąpił z nogi na nogę. Król zauważył jego poruszenie. Spod zmrużonych powiek spojrzał na młodego wojownika.
Nie zgadzasz się z tym? Zapytał ponuro, ostrzegawczym tonem.
Etim uznał, że lepiej będzie po prostu stwierdzić fakty, niż prezentować własne opinie.
Nikt nie przeżył. Nikt nie opowie tej historii.
Nikt, prócz Pentadrian, dokończył król.
Oni nic nie powiedzą, zapewniła Imi. Ale ja chcę, żeby piraci o tym usłyszeli. Chcę, żeby się nas bali. Chcę, żebyśmy wybijali dziury w ich statkach, żeby ryby żywiły się ich ciałami, a miasto bogaciło ich łupem. Uśmiechnęła się. Chcę, żeby szanowali nas kupcy i bali się nas złodzieje. Z pomocą Pentadrian możemy to osiągnąć.
Król wpatrywał się w córkę, ale Etim nie potrafił określić, czy raczej z podziwem, czy z lękiem. Po chwili władca odwrócił głowę. Potarł podbródek i spojrzał na Etima.
Co myślisz o tych Pentadrianach, wojowniku?
Etim zastanowił się, jak najlepiej odpowiedzieć.
Wolałbym być ich przyjacielem niż ich wrogiem, odparł szczerze.
Lekki uśmiech przemknął po twarzy króla.
Chciałabym, aby tak właśnie ludzie myśleli o nas, zachichotała Imi. A tymczasem musimy zaufać tym pentadriańskim ziemiochodzącym, stwierdził kwaśnym tonem jej ojciec.
Imi wzruszyła ramionami.
Nawet oni nie zdołają nas powstrzymać przed wierceniem dziur w kadłubach ich statków.
Król spojrzał z zainteresowaniem. Etim mógł się mylić, oczywiście, ale zdawało mu się, że dostrzegł w oczach króla iskierkę zaciekawienia. Imi znowu dotknęła jego ramienia.
Czy zastanowiłeś się nad moją sugestią?
Zapytała spokojnie.
Spisałeś wszystkie warunki, które chciałbyś umieścić w traktacie?
Nie zgodzą się na nie, odparł.
Może nie, przyznała, ale nie dowiesz się, dopóki ich nie zapytasz.
Król przyjrzał się jej, po czym odetchnął głęboko.
Sprowadź mi pierwszego wojownika, polecił Etimowi.
Zastanawiając się, czy właśnie był świadkiem jednej z przełomowych chwil historii Elai, młodzieniec szybkim krokiem wyszedł z komnaty.